Wstęp do Księgi Sędziów. Księga Sędziów wzięła swoją nazwę od tak zwanych sędziów, którzy począwszy od wejścia Izraelitów do ziemi obiecanej, aż do powstania monarchii, pełnili urząd rozjemczy nad pokoleniami. XIII-XI wiek. Instytucja ta z podobnym zakresem władzy była znana i wśród innych ludów. W narodzie zaś izraelskim, w chwilach krytycznych, zdobywali nadto sędziowie prerogatywy wodzów. Zapewne każde pokolenie wyłaniało wówczas spośród siebie jakiś autorytet rozjemczy, ale niektórzy sędziowie cieszyli się uznaniem kilku lub nawet wszystkich pokoleń. Niewątpliwie powagę swoją zawdzięczali oni swoim wyjątkowym właściwościom charakteru i uzdolnieniom, zwłaszcza zaś odwadze i sile fizycznej, ale tajemnica ich powodzenia tkwiła w otrzymanych od Boga charyzmatach. To duch Jahwe zstępował na nich i działając w nich, kierował ich czynami aż do osiągnięcia zamierzonego celu. Księga rozpada się wyraźnie na trzy części. Wstęp, obrazujący w ogólnych zarysach stan religijno-polityczny narodu, opis dziejów, liczne epizody walk Izraelitów z wrogami wewnętrznymi i z krajami ościennymi, dodatek, dwa opowiadania odnoszące się do wewnętrznych dziejów pokoleń Danitów i Benjaminitów. Autor nie podał pełnej historii sędziów, na przykład nie wspomina ani o Helim, ani o Samuelu, ale tylko o tych, których rola w sposób niezwykły zaważyła na losach narodu. Dodać przy tym trzeba, że wymieniona przez niego liczba 12 sędziów jest w pewnym stopniu sztuczna, przypominająca liczbę 12 pokoleń izraelskich, przy czym dzieje 6 sędziów omawia obszernie, 6 zaś dalszych tylko pobieżnie charakteryzuje. Do pierwszej grupy należy Otniel, Ehud, Barak, Gedeon, Jefte i Samson. Do drugiej zaś Szamgar, Tola i Jair oraz Ibsan, Elon i Abdon. Sposób ujmowania wydarzeń przez autora jest znamienny. Polega on na tak zwanym schemacie pragmatycznym. To znaczy za odstępstwo od Boga spotyka naród kara, ucisk ze strony wrogów. A gdy naród zaczyna pokutować i błagać Boga o pomoc, następuje wybawienie. Odnosi się wrażenie, że wzorem tego schematu jest opowiadanie o Otnielu. Niełatwym problemem do rozwiązania jest autorstwo i czas napisania księgi. Dziś nie ulega już wątpliwości, że na całość księgi składa się większa ilość fragmentów pochodzących z różnych czasów. Później nieznany autor zebrał je z niemałym talentem w jedno opowiadanie, które stało się prawdziwą rapsodią heroiczną narodu, jedyną tego rodzaju z tamtych czasów, w porównaniu z ówczesną literaturą powszechną. Przypuszczalnie na budowę księgi złożyły się następujące elementy. Pierwsze. Dłuższe opowiadania o 6 sędziach, które mogły pochodzić albo z ustnej tradycji ludowej, albo z zapisów dokonanych bezpośrednio po zaszłych wypadkach, na co wskazywałby żywy sposób ich przedstawienia. Jego to główną cechę stanowi wspomniany wyżej schemat pragmatyczny. Drugie. Dwa dodatki końcowe, które autor księgi zaczerpnął z innych źródeł. Trzecie, odrębną całość stanowią opowiadania o 6 mniejszych sędziach wplecione w całość księgi, na co wskazywałby ich luźny związek literacki ze wspomnianymi dłuższymi partiami. Autor mógł je zapożyczyć z posiadanych starych kronik. Czwarte, na szczególniejszą uwagę zasługuje opowiadanie o Deborze i Baraku podane w podwójnej recenzji, które ze względu na swój archaiczny charakter nie harmonizuje z całością. Niektórzy krytycy przypuszczają, że pochodzi ono z niezachowanej księgi wojen pańskich. Piąte, wstęp, można by uznać za wprowadzenie samego autora. Autor lub redaktor całej księgi jest nieznany. Jego refleksja, za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach, pozwala przypuszczać, że żył on w czasach królewskich, uporządkowanych i spokojnych, a więc za czasów Dawida lub Salomona. Wzmianka o zajmowaniu jeszcze w tych czasach części Jerozolimy przez Jebusytów nie wskazuje na autora, ale na opisywane przez niego zdarzenia. Zapewne księga ta należy do najwcześniejszej literatury hebrajskiej. Oczywiście z biegiem czasu mogła się wzbogacić w niejeden dodatek, jak również sam tekst mógł ulec drobnym przeróbkom i poprawkom. Kanoniczność księgi nie była nigdy kwestionowana. Jej boską powagę potwierdzały Syrach i święty Paweł. Ponadto niektóre wydarzenia tu opowiedziane zostały wykorzystane przez inne księgi. Księga posiada charakter historyczny, ale autor przedstawiał historię według ówczesnych poglądów, a więc powiększał i upiększał czyny bohaterskie, podczas gdy klęski i gorszące występki usiłował złagodzić. Ponadto autorowi zależało na wydobyciu z poszczególnych faktów elementów umoralniających i budujących, i stąd nie wyklucza się w księdze istnienia wątków legendarnych i etiologicznych. Natomiast w przedstawieniu tła politycznego, religijnego i społecznego księga zasługuje na wiarę. Namalowany w niej obraz jest wiernym odbiciem panujących wówczas stosunków w Palestynie. Nie był on pocieszający. W społeczeństwie izraelskim występował często rozkład moralny i zabobon religijny. Nieraz też przychodziło do starć międzyplemiennych. Teologia księgi jest przejrzysta. Powodzenie Izraela zależało wyłącznie od jego wierności wobec Jahwe. Jeden jest bowiem Bóg Izraela, Jahwe, który dał mu ziemię Kanaan jako wieczne dziedzictwo i dlatego jego obowiązkiem było bronić tych posiadłości za wszelką cenę, a bronić nie tylko przed wrogami ościennymi, ale i przed największym wrogiem wewnętrznym, bałwochwalstwem, gdyż tolerowanie kultu cudzych bogów na ziemi Jahwe było bluźnierstwem. Dla chrześcijan księga ta była przez wszystkie wieki podręcznikiem cnót chrześcijańskich, na którym uczyły się całe pokolenia. I tak Gedeon służy za przykład głębokiej religijności i niezachwianej wiary w Boga. Samson jest przykładem męstwa, a dla kapłanów może służyć za wzór siły, wprawdzie nie fizycznej, ale duchowej, przy pomocy której mają oni zwalczać nieprzyjaciół Boga, a przy tym jego lekkomyślność może stanowić przestrogę przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Jefte jest heroicznym wzorem wypełniania przyrzeczeń i ślubów złożonych wobec Boga.
Fragment książki Carlosa Mestersa Boże, gdzie jesteś? Księga Sędziów, napisana wiele lat po wydarzeniach, to jak suknia uszyta z resztek. Ze starych cegieł autor zbudował nowy dom. Żyje on w VII wieku przed Chrystusem. Jest to czas, w którym wszyscy mówią o konieczności głębokich reform w życiu narodowym. Król Ezechiasz, 716-687, usiłował zreformować życie narodu, ale wszystko zawiodło i wzięło jeszcze gorszy obrót za panowania Manassesa, 687-642 i Amosa, 642-640. W 640 przejmuje władzę młody król Jozjasz, cieszący się sympatią ludu. Był to przywódca zdecydowany podjąć ponownie przerwaną pracę naglącej reformy kraju. Miał poparcie wszystkich. Poza tym, wraz z osłabieniem Asyrii, zelżało napięcie międzynarodowe. Pojawił się wówczas w narodzie ruch wiążący rząd, duchowieństwo i proroków, cieszący się powszechną sympatią i poparciem. Jego celem była głęboka reforma, oparta na przestrzeganiu ustawy, jaką było prawo Boże, teraz już uzupełnione i poprawione na podstawie Księgi Powtórzonego Prawa, która powstała w tym czasie lub nieco wcześniej. Podczas tej generalnej i zbiorowej reformy pewien człowiek powziął zamierzenie genialne. Postanowił wykorzystać wszystkie popularne tradycje z przeszłości dla poparcia prądu reform. Wychodził z następującego założenia. Kto reformuje życie lub dopomaga do tego, przygotowuje i gwarantuje lepszą przyszłość. Uważał, że sytuacja powszechnego upadku rodziła się właśnie z niedbalstwa w zachowywaniu praw i obowiązków wyrażonych w prawie Bożym. W tym celu napisał Księgę Sędziów. Zbiera ona wszystkie stare tradycje z okresu sędziów i porządkuje je według ustalonego schematu, który wyraża jego tezę i podstawowe zadanie. Pierwsze. Kiedy lud owych zamierzchłych czasów sędziów przestawał przestrzegać prawo Boże, tracił swą wolność i był uciskany przez siły cudzoziemskie. Drugie. Kiedy następnie zaczynał odczuwać skruchę, nawracając się do Boga i zmieniając życie, Bóg zawsze powoływał wodza, na którego zstępowała moc Ducha Bożego w celu wyzwolenia ludu. Trzecie. Dzięki temu następował okres pokoju i radosnego życia w wolności. Czwarte. Po czym lud znowu porzucał prawo Boże, w wyniku czego powracał ucisk i wszystko rozpoczynało się od nowa. Tak pojmował autor historię sędziów. Do ogólnego kontekstu swej księgi autor włączył istniejącą już historię Samsona. Żeby harmonizowała z zamierzeniem i ogólnym celem książki, dodał mały wstęp. Izrael począł czynić, co nie podobało się Jahwe, i Bóg pozwolił, by dostali się pod rękę Filistyńczyków. I konkluzje. Rządził on, Samson, Izraelem przez 20 lat. W ten sposób jedna stara historia, nie tracąc nic ze swego popularnego charakteru, zaczęła spełniać funkcję bardzo aktualną, stała się apelem, by stawić czoło sytuacji z realizmem wiary i przygotować ujawnienie się Bożej mocy. Pozostaje jeszcze pytanie, ale co z historią Samsona? Czy zdarzyła się rzeczywiście? Czy Bóg naprawdę zgodził się na to wszystko? Jaki cel mają te drażniące i wątpliwe historie o zabójstwach i miłostwach? Jaka jest prawda? Czy istnieje możliwość poznania jej? Trzeba zaznaczyć tu dwie rzeczy. Chodzi o literaturę bardzo popularną i są to opowiadania, które powstały w specjalnych okolicznościach, w czasach ucisku ze strony Filistynów. Filistynowie zajęli całą ziemię Izraela i lud cierpiał. Zrodził się pewien ruch oporu dla odzyskania wolności. Nie zabrakło bohaterów oporu. Jednym z nich był Samson, który szczególnie się odznaczył. Człowiek silny i odważny, przez swą brutalną brawurę zdołał utrzymać w ludzie nadzieję i przygotować wzrost sił, które wiele lat później pozwoliły Dawidowi pokonać ostatecznie Filistynów. Legenda osnuta wokół osoby Samsona, choć oparta na mocnym fundamencie historycznym, nie zrodziła się po to, aby stać się opowiadaniem informującym o rzeczach, które się wydarzyły. Wypłynęła z innego źródła i miała inny cel. Powstała jako środek do wyrażenia i podtrzymania nadziei. Narodzenie Samsona, rozdział 13. Sam opis tego wydarzenia pozwala przewidzieć, że dziecię będzie kimś wielkim. Ojciec zwie się Manoach, to znaczy spokojny. Matka jest niepłodna. Mimo to rodzi się syn, który nazwany jest Samson, to znaczy ogień. Autor sugeruje w ten sposób, że za tym wszystkim kryje się Bóg. Dlatego opisuje, jak narodzenie to zostało oznajmione wcześniej przez anioła Bożego, który nakazuje, by dziecię zostało całkowicie poświęcone Bogu. W tym celu matka musi zachować pewne przepisy, a chłopiec nie będzie mógł nigdy obciąć włosów. W ten sposób dostrzega się już związek między posłannictwem Samsona i źródłem jego mocy. Opiera się ono na całkowitym oddaniu się Bogu, które pozwoliło na działanie mocy ducha. Małżeństwo Samsona, rozdział 14. Samson, wbrew wszelkim przyjętym prawom, polubił pewną Filistynkę, nieprzyjaciółkę swego ludu i ożenił się z nią. Nikt nie potrafił mu tego wyperswadować. Znacznie później dopiero dostrzeżono w tym tajemniczą rękę Boga, który kieruje wszystkim dla dobra swego ludu, bo właśnie to małżeństwo stało się przyczyną, która spowodowała zwycięską walkę przeciw Filistynom. Dalsze wnioski. Refleksja nad historią Samsona i Dalili otwiera nam okno na naukę o tym, jak powstawała i formowała się Biblia. Powstawała z powolnego procesu, który towarzyszył budzącej się i rozwijającej stopniowo świadomości ludu, dostrzegającego coraz lepiej w świetle Bożym swoją odpowiedzialność. Dlatego zdarza się, że w Biblii, nawet w jednej tylko księdze, istnieją różne nawarstwienia pochodzące z rozmaitych epok. W naszym przypadku mamy historię Samsona widzianą z jednej strony oczyma pisarza, który żył w czasach króla Jozjasza, a z drugiej strony oczyma ludu, który żył pod uciskiem Filistynów o całe stulecia wcześniej. Studia przeprowadzane nad tą księgą ukazują, że w Biblii nie chodzi o zwykłe przechowanie starych historii, ale o zachowanie ich w taki sposób, by mogły dać ludowi obraz wiary dostosowany do potrzeby aktualnej.